Radio Wnet, godzina 9:19, Radio Dwóch Stolic, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, a my wracamy z tej podróży międzynarodowej do spraw krajowych. W naszym studiu profesor Jan Majchrowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Prawnik, wykładowca akademicki, powołany w zeszłym roku przez prezydenta Rzeczypospolitej w skład Sądu Najwyższego. Nie o samym sądzie najwyższym.
W tym roku, panie redaktorze.
W tym roku, przepraszam, już mi się
czas
tak wydaje.
Czas mija, widać, że pan już się przestawił na rok 2019, a jeszcze jest to rok stulecia naszej niepodległości, na szczęście.
Przesadziłem w takim razie z tym pędzeniem do przodu. Rzeczywiście w tym roku, nie o samym Sądzie Najwyższym oczywiście będziemy rozmawiać, bo sędziów obowiązuje, przynajmniej powinna obowiązywać zasada apolityczności. Nie jestem pewien, czy wszyscy sędziowie tego przestrzegają. Przede mną książka Konstytucja Solidarności, która ukazała się pod redakcją naukową pana profesora. To jest książka o sprawach, które pozornie wydają się zamierzchłe, prawie już nikt o nich nie pamięta, ale mają przecież jakiś wpływ na jak najbardziej współczesne spory. Co to była Konstytucja Solidarności?
To był projekt. Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, można najkrócej powiedzieć, alternatywny wobec konstytucji obecnie obowiązującej. Projekt, który się zrodził w Krakowie. To bardzo ładnie będzie współgrało z tym, co pan redaktor na początku powiedział o Radiu Wnet, Radio Dwóch Stolic. Otóż początek był w Krakowie rzeczywiście, w środowisku tamtejszej centroprawicy, a kontynuacja była głównie w Warszawie, w Senacie, bo tam obradowała Społeczna Komisja Konstytucyjna pod auspicjami Solidarności, gromadząca różnych działaczy politycznych owego czasu z tak zwanej centroprawicy, którzy w owym czasie nie byli w parlamencie, większość z nich w każdym razie. To był czas rządów SLD-PSL, który zakończył się uchwaleniem obecnie obowiązującej konstytucji. Ta grupa osób, a no, ja też do niej w jakiś sposób należałem, aczkolwiek nie jako działacz polityczny, ale jako jeden z ekspertów, którzy tam przy tym projekcie pracowali, ta grupa osób postawiła sobie takie zadanie, żeby wypracować projekt Konstytucji dla III Rzeczypospolitej. Ta nazwa III Rzeczpospolita wówczas jeszcze nie była obowiązująca, ona się pojawiła dopiero później, ona się nawet pojawiła w preambule do obecnej konstytucji, co spowodowało zresztą pewną zmianę jej znaczenia. No wtedy było to takie bardzo wyostrzone, to znaczy miała być to konstytucja z generalnej zmiany. Zmiany odejścia od tego, co nazywamy układem okrągłego stołu.
I była też tym projektem alternatywnym wobec tego, nad czym pracowało ówczesne Zgromadzenie Narodowe.
No właśnie, ona była wypracowywana nieco odrębnie i w pewnym momencie miała być zgłoszona jako i została zgłoszona jako projekt obywatelski. Pod tym projektem, warto to przypomnieć i powiedzieć, zebrano niezbędne podpisy. Ówczesne prawo wymagało, żeby skutecznie zgłosić ten projekt konstytucji, należało zebrać aż 500 000 podpisów obywateli. Pod tym projektem zebrano niemal 2 000 000, a to nie były czasy Facebooka, Twittera, mediów społecznościowych, maili i tak dalej, no bo to jest jednak rok 1997, 6, 5, wtedy te prace trwały, a zatem inna troszeczkę epoka, a zatem już to był ogromny sukces, ale tak samo ten projekt był interesujący. Chciano, żeby społeczeństwo miało możliwość wyboru między dwoma projektami. Projektem konstytucji, nazwijmy ją Solidarności, ze względu na to, że to właśnie Solidarność podjęła ten projekt. Ona dała opiekę i niejako schronienie tym wszystkim działaczom, którzy tamten projekt przygotowywali. No i wreszcie ona przeprowadziła tę wielką akcję zbierania podpisów. A więc był taki zamiar, żeby można było wybrać między dwoma projektami. No ale oczywiście w Zgromadzeniu Narodowym i w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego się na to nie zgodzono. Był tylko jeden projekt. Jak wiemy, konstytucja została przyjęta w referendum niewielką większością głosów, bo 52,5% obywateli opowiedziało się za tą konstytucją, no i absencja też była spora. W związku z tym, no oczywiście nikt nie podważa obowiązywania obecnej konstytucji, ale trzeba mieć świadomość, że nie był to akt, który był wspólnym mianownikiem dla wszystkich Polaków owego czasu. Te projekty się między sobą zasadniczo różniły.
Te projekty się różniły? W czym się różniły w takim razie? Jaki model państwa był promowany przez ten model, w którym pan profesor uczestniczył?
Ja bym powiedział tak, że jeśli chodzi o kwestie ustrojowe, to tak byśmy patrzyli na... Mamy bardzo wiele podobieństw. Zresztą projekt, obecna konstytucja przejęła bardzo wiele rozwiązań wprost z projektu Konstytucji Solidarności w ramach prac w Zgromadzeniu Narodowym. Więc tutaj bym się różnic specjalnie nie doszukiwał, dlatego że tu i tu mamy trójpodział władzy, mamy ograniczoną rolę prezydenta, mamy podobny tryb ustawodawczy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast różnice były gdzie indziej. Podczas konferencji, którą... No, wpadłem na taki pomysł tej konferencji w Senacie dokładnie w 20. rocznicę uchwalenia obecnie obowiązującej konstytucji, żeby się zająć właśnie tym alternatywnym projektem, i w trakcie tej dużej konferencji z udziałem bardzo ważnych osobistości życia publicznego i również współautorów tego projektu padły takie słowa, że najistotniejszą częścią tego projektu były właściwie przepisy wprowadzające. Tak paradoksalnie. Dlaczego? Bo to był pewien program zmian dla Polski, który ta konstytucja postulowała. Mianowicie po jej wejściu w życie miała nastąpić lustracja, dekomunizacja, weryfikacja sędziów pod kątem wypełniania przez nich w przeszłości standardów niezawisłości sędziowskiej, a nie wszyscy sędziowie, jak wiadomo, w okresie PRL ten test przechodzili należycie, a to środowisko, jak wiadomo, nigdy nie zostało przecież zweryfikowane. Nigdy. Była kwestia prokuratorii generalnej, była kwestia dotycząca takich zagadnień jak chociażby uwłaszczenie powszechne. A zatem był to program takich bardzo głębokich zmian w Polsce, który ta konstytucja miała otworzyć. No, można powiedzieć, że w jakimś sensie i w jakimś stopniu po latach, po 20 latach, elementy tego programu są realizowane, czy były realizowane ostatnio przez Sejm, ale bez zmiany konstytucji, na poziomie tylko ustawowym, i to też w pewnym ograniczonym aspekcie. W tym bym widział jeden z ważnych różnic tego projektu Solidarności w stosunku do obecnej konstytucji. I drugi to jest ostatni artykuł tej konstytucji, tak paradoksalnie. Czyli przepis wprowadzający, który mówił o ciągłości prawnej z II Rzeczpospolitą. Bo trzeba sobie zdać sprawę, że nasze państwo obecnie, patrząc na rzecz czysto z punktu widzenia prawnego, ustrojowego, ma swoje korzenie w manifeście PKWN, w tej władzy, którą sowieckie czołgi tutaj przyniosły do nas, władzy Stalina, w tej pseudokonstytucji 1952 roku, do której Józef Stalin własną ręką, bo to już wiemy, 100 poprawek niemalże wprowadził. A więc to jest taki fundament tego naszego państwa. Oczywiście my się od niego odrywamy, my budujemy coś nowego, wyburzamy, dobudowujemy, ale to ten cierń tam tkwi. Natomiast ten projekt nawiązywał wprost do Konstytucji Kwietniowej, wprowadzając taki prosty przepis, mówiąc, że z dniem wejścia w życie tej Konstytucji uznaje się, że Konstytucja Kwietniowa wygasła. Bo oczywiście w sensie realistycznym nie możemy do równoległego stanu prawnego, który funkcjonował przecież dzięki rządowi i prezydentowi w Londynie, nawiązać, bo nie możemy zburzyć pewnego porządku prawnego, bezpieczeństwa prawnego, bezpieczeństwa obrotu. Nikt tego nie chce zrobić. Ale chodziło o wykroczenie poza czystą symbolikę. Ja myślę, że nam tego bardzo brakowało, dlatego ta Trzecia Rzeczpospolita, ona się tak wyłania z tego PRL-u i nie bardzo wiadomo, gdzie się kończy ten PRL, gdzie się zaczyna ta niepodległa Polska. My cały czas oczywiście idziemy w tym właściwym kierunku, ale to jest takie nawarstwianie się, można powiedzieć, biblijnie wlewamy młode wino do starych bukłaków cały czas. teraz.
Zbigniew Herbert powiedział, że trudno szanować coś, co nie wiadomo, kiedy się zaczyna.
Pewnie, że lepiej, jeżeli byłby taki moment, ale tutaj bym akurat z Herbertem troszeczkę polemizował, bo proszę zwrócić uwagę, mamy stulecie naszej niepodległości, odzyskania naszej niepodległości, ten ważny rok. I dla nas oczywiście dzisiaj, dzień 11 listopada jest dniem symbolem. Ale przecież ta Druga Rzeczpospolita też nie zrodziła się 11 listopada. 11 listopada, co się wydarzyło? Było rozbrajanie Niemców w stolicy Polski, w Warszawie, ale przecież, znowu odwołam się do słuchaczy siedzących przy odbiornikach w Krakowie, przecież w Krakowie zrobiono to wcześniej z zaborcą austriackim, bo to był koniec października 18 roku i ta historyczna stolica Kraków została wcześniej wyzwolona, tylko że nasi bracia w Krakowie niestety nie znali marketingu historyczno-politycznego, bo nazwali swój akt fatalnie, mianowicie powołaniem komisji likwidacyjnej. No,
to takie bardzo krakowskie, tak właśnie.
Bardzo solidne, ale to jako komisja likwidacyjna nic takiego do przeszłości nie może przejść. A przecież mieliśmy również wydarzenia i w Lublinie 7 listopada i później, a przecież powstanie wielkopolskie, a powstania śląskie. Ten moment nam się w czasie rozkładał. Marszałek Piłsudski przecież wysłał tę słynną depeszę w świat dopiero 16 listopada o powrocie na arenę światową suwerennego państwa polskiego. Także my ten moment 11 listopada dzisiaj przyjmujemy wszyscy i dzisiaj w tym wielkim, wspaniałym marszu ogólnonarodowym i ogólnopaństwowym każdy, kto się z biało-czerwonym sztandarem utożsamia, mógł pójść i mogli pójść postpiłsudczycy i postnarodowi demokraci i lewicowcy i prawicowcy i centrowcy i chadecy i konserwatyści i bezideowcy, byleby tylko te białe-czerwone barwy mieli. W sercu wiemy, że no chyba nie wszyscy je mieli.
Nie wszyscy chcieli. Wracając do tych spraw konstytucyjnych, pan profesor tutaj wspomniał o tym, że ten projekt też zakładał tą ograniczoną władzę prezydenta. Czy to nie jest trochę problem konstytucyjny w tym naszym ustroju, że ten prezydent wybierany w tym głosowaniu powszechnym, który właściwie staje się takim najważniejszym wydarzeniem politycznym raz na kilka lat, równocześnie nie ma takiej władzy, która by z tej mocy tego społecznego mandatu wynikała?
Na to należy spojrzeć historycznie. Skąd to się bierze? No ja mogę oczywiście powiedzieć, skąd to się wzięło, jeśli chodzi o projekt Konstytucji Solidarności, bo przy tych pracach byłem akurat bardzo blisko, pracując w tym zespole trzecim, który się zajmował właśnie sprawami ustrojowymi, między innymi rolą prezydenta. Otóż na czele tego zespołu stał mecenas Jan Olszewski, były premier. I w tym czasie nie należy zapominać, że kiedy zaczęły się te prace, rok 94, to prezydentem był Lech Wałęsa. I to oczywiście powodowało już na wstęp z bardzo dużą szansą na reelekcję przecież w owym czasie. Przegrał z Aleksandrem Kwaśniewskim właściwie przecież o włos. I no, wszystkie wydarzenia polityczne wówczas już wokół Lecha Wałęsy i fakt, że dał się on poznać, że tak powiem, z innej, nieznanej wcześniej strony, powodowały, że już na wstępie nie chciano temu prezydentowi dać zbyt dużo władzy. To po pierwsze. Po drugie, partie polityczne zawsze będą, myślę, dążyły do tego, żeby utrzymać swoją pozycję polityczną w państwie poprzez wzmocnienie parlamentu, w którym to partie polityczne odgrywają kluczową rolę, a więc wzmocnienie rządu. Myśmy w rezultacie, jeśli chodzi już o obecny stan konstytucyjny, poprzez małą konstytucję, czyli rok 1992, aż do obecnej konstytucji, rok 97, poszli w drogą taką nieco kanclerską, czyli parlamentarno-gabinetowy system, ale prezydent w pewien sposób przyciętymi prerogatywami czy też uprawnieniami, mimo że pochodzący z powszechnych wyborów i urastający na coś na kształt półkanclerza premier. I jeżeli chodzi o pracę nad obecną konstytucją, było podobnie. Ja myślę, że to też taka obawa, żeby prezydent nie zyskał za dużo, ona też odgrywała swoją rolę. W rezultacie mamy taką dosyć osobliwą hybrydę.
Czy ta hybryda nie skazuje tych dwóch organów władzy na wieczny konflikt właściwie, bo jest ten prezydent, który przychodzi z tą taką siłą tego społecznego mandatu, jest rząd o mocnych kanclerskich, jak pan profesor powiedział, uprawnieniach i tu właściwie nawet jak jest jeden obóz polityczny, to prędzej czy później musi dojść do zwarcia.
Ma pan rację. Myślę, że tak to rzeczywiście jest. Był jeden moment w naszej historii, w III Rzeczypospolitej, kiedy taka sytuacja została całkowicie zniwelowana.
No to tak, wtedy, ale to byli dwóch braci.
No więc to był jeden, tylko jeden moment taki, niezwykły, trzeba powiedzieć. I ja bym powiedział, nie chcę tutaj w żadną politykę się wdawać, ale z punktu widzenia czysto takiego konstytucyjnego, optymalny. Bo tutaj w naturalny sposób konfliktu przecież nie było i być nie mogło, raczej. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na pewną interpretację również przepisów konstytucji, które mają tutaj bardzo duże znaczenie. Bo przecież ktoś może sobie wyobrazić sytuację, w której to prezydent przejmuje pałeczkę niejako, buduje wokół siebie jakąś siłę, formację polityczną. Jest tutaj przepis konstytucji, który interpretuje się, że mu tego zabrania, bo się mówi, że prezydent wyprowadza się z tego przepisu taką zasadę, że prezydent nie może przynależeć do partii politycznej, prowadzić żadnych, znaczy tam właśnie nie ma mowy przynależności do partii, to jest artykuł 132. Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu, ani pełnić żadnej funkcji publicznej z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem. I z tego przepisu znaczna część doktryny wyprowadza zasadę braku uczestnictwa prezydenta w partii politycznej. Dlaczego? No bo taki prezydent byłby podporządkowany strukturom partyjnym. No, na to można powiedzieć, a gdyby był jak w Stanach Zjednoczonych przywódcą partii politycznej, wtedy byłaby inna sytuacja. Na to się z kolei mówi, no nie, ale z całości tych przepisów konstytucyjnych wynika, że on ma stać ponad, bo to jest taka rola trochę koncyliacyjna i tak dalej. I no to jest wątpliwa interpretacja, powiem, dlatego, że bądź co bądź konstytucja wprost mówi o niemożności przynależności do partii politycznej szeregu osób, które piastują odpowiednie urzędy, prezydenta nie wymieniając. Ale tak się rzeczywiście utarło. I to powoduje, że prezydent żaden nie może zbudować ani uczestniczyć w strukturze politycznej, która by była, cementowała ten element sejmowy, rządowy i prezydencki. Siłą rzeczy muszą te urzędy stać na jakichś innych stanowiskach, a ponieważ różne są problemy polityczne, które się pojawiają, no to i opęknięcia co jakiś czas nie trudno.
Tutaj w jednym z tych głównych wystąpień tej konferencji, wystąpieniu szefa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, jest mowa o tym, że konstytucja to nie jest tylko pewien system, zapis systemu prawnego, ale że to jest też zapis jakby gwarantujący pewien system społeczny, że ta konstytucja III RP uchwalona wtedy przez Zgromadzenie Narodowe zawiera cały szereg różnych takich blokad, instrumentów, które miały ten układ społeczny stworzony przy okrągłym stole zakonserwować.
No rzeczywiście, po części o tym mówiliśmy. To na przykład kwestia stosunków własnościowych, powszechnego uwłaszczenia. Warto to przypomnieć. To był jeden z bardzo ważnych postulatów Solidarności. To był temat referendum 1996 roku. Bardzo mało nagłośnionego, którego rezultaty w końcu nie były wiążące, bo zabrakło frekwencji. To jest pytanie oczywiście, jaki model społeczny się wybiera. Czy to ma być model liberalny, w którym słaby ma sobie dać radę, jak sobie nie da rady, no to jego problem. Czy to jest, ma być model, w którym społeczeństwo uczestniczy w jakiś sposób podmiotowy we własności, co upodmiotawia to społeczeństwo też politycznie. Myśmy tutaj w tym studiu kiedyś na ten temat rozmawiali, mówiąc o Chestertonie, o idei dystrybucjonizmu. Takie nuty w tym projekcie się jak najbardziej pojawiają. To jest projekt Solidarności, jest projektem bardzo społecznym, ale oczywiście nie socjalistycznym. To było więc pytanie o wybór drogi. Czy my jesteśmy w stanie pójść taką drogą, że polskie społeczeństwo będzie podmiotem zarówno ekonomicznym w swoim kraju, jak i w rezultacie podmiotem politycznym, a nie będzie tylko traktowane przedmiotowo i co jakiś czas jako elektorat potrzebny do wrzucenia kartki, która niewiele i tak zmieni. No, myślę, że jesteśmy w takim momencie przesilenia pomiędzy tymi dwoma koncepcjami wizji Polski.
Ja mam nadzieję, że to wciąż nie będzie pytanie polityczne, ale tylko merytoryczne. Czy uważa pan, że powinno się wypracować jakiś nowy model konstytucji, czy raczej pracować nad tym, który jest?
Ja bym powiedział, że chyba stać nas i powinno nas stać. To nie jest pytanie polityczne, pan ma rację, bo to jest kwestia państwowa. Ona wszystkich powinna obchodzić. Ja myślę, że stać nas na nową konstytucję i że do tego się by należało dobrze i spokojnie przygotować. Tym bardziej, że czasy się zmieniają, pojawiają się nowe wyzwania, nowe kwestie, które na poziomie konstytucyjnym powinny być określone i dopracowane. Tak mi się wydaje. Chociażby, powiedzmy sobie, kwestie wynikające z nieprawdopodobnego rozwoju obiegu informacji, informatyki, możliwości wpływania na człowieka, zagwarantowania rzeczywistego pluralizmu informacyjnego. Tego nie ma w tej konstytucji. Jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. No dobrze, ale to już nie jest ten etap sprzed 20 lat. Choćby z tego względu. Ale poza tym wszystkim, ta konstytucja to była konstytucja, ja to mówię neutralnie, postokrągłostołowa. Ona miała zakonserwować pewien układ, pewne porozumienie, które nastąpiło i dlatego w tej konstytucji jest więcej, tak dużo hamulców. Mianowicie bardzo trudno jest dokonać zmiany kierunku państwa, tę nawę państwową skierować w jakąś inną, nową stronę, bo się okazuje, że ten i ów, ten ma hamulec, tu trzeba uzgodnić, tu w porozumieniu. Są więc hamulce i ja się obawiam, że kiedy jest tak dużo hamulców w konstytucji, to ta nawa państwowa, ten okręt po prostu zaczyna dryfować. I myślę, że on przez wiele lat nam dryfował, bo sternicy, którzy stawali za tym stołem, kołem sterowniczym, nawet jeżeli chcieli, to mieli bardzo ograniczone pole manewru. Myślę, że należałoby pomyśleć o nowej konstytucji, takiej nowej konstytucji dla nowej Rzeczypospolitej, żeby Rzeczpospolita rzeczywiście była tym, co mówi ta nazwa, rzeczą, która nas łączy pospołu, wspólną. To jest wspaniała idea republikańskiej wolności, która od z górą 500 lat nas cementowała w jedno państwo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Jan Majchrowski, prawnik, wykładowca akademicki, sędzia Sądu Najwyższego, był gościem Poranka Wnet. A dla tych wszystkich, dziękuję, którzy bardzo by chcieli jakiś etap tej kształtowania się tej tradycji republikańskiej w dzisiejszych czasach poznać, to zapraszamy. Książka Konstytucja Solidarności.
Wydawnictwo Sejmowe.
W tym roku, który wciąż jeszcze trwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Godzina 9:41, Poranek Wnet. Goście wchodzą, goście wychodzą i teraz kolejny gość w naszym studiu, Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, tak poświątecznie.
Poświątecznie, tak właśnie umawialiśmy się, tak sobie myślałem, że będziemy się umawiać po prostu, żeby tak sobie w ramach podsumowań, które powoli się zaczynają mijającego roku, porozmawiać o tym, co się działo ciekawego w energetyce, ale wygląda na to, że te wydarzenia biegną tak, że zanim podsumujemy, to trzeba skomentować to, co się dzieje. Jutro posiedzenie Sejmu i posłowie mają coś zrobić, żeby nie wzrosły nam rachunki za prąd.
No właśnie zobaczymy, jak im to wyjdzie, ale to może powiedzmy tutaj, dlaczego w ogóle ta dyskusja i co w ogóle posłowie jutro chcą zrobić, bo to chyba tak jest, po pierwsze pewna anomalia, że między świętami posłowie pracują, a drugie dlaczego wzrastają ceny. Pierwsza jest taka, że ceny rzeczywiście wzrastają. Ceny wzrastają dlatego, że mamy bardzo mocno, jesteśmy bardzo jako członek Unii Europejskiej bardzo mocno dotknięci przez zreformowane różne elementy polityki klimatyczno-energetycznej, w tym na przykład reformę systemu handlu emisjami CO2. Co widać na przykład po cenie tych uprawnień, na ceny energii wpływają też różne inne rzeczy, na przykład ceny węgla, którego mamy 80% w naszym miksie wytwarzania energii elektrycznej, więc bardzo mocno dotyka nas emisyjność naszej gospodarki, więc hurtowe ceny energii, które no, od lat już są wyższe co roku w Polsce niż u naszych sąsiadów, jeszcze mocniej wzrosły. I teraz rząd zastanawia się, drapie się w głowę i zastanawia się, co zrobić z tym faktem, bo na początku było takie pewne wypieranie, bo jest taki rysunek Mleczki, kiedy dwóch rycerzy po jakiejś przegranej bitwie wraca z bitwy i mówi, że w domu powiem, że moralne zwycięstwo odnieśliśmy. No to niestety jest tak, że ci różni nasi negocjatorzy przez ostatnie 15 lat właśnie moralne zwycięstwo odnosili. No i teraz stoimy w takim miejscu, że ten miks polski musi się zmieniać, ale póki się nie zmieni, to cały czas produkujemy strasznie dużo energii elektrycznej i ciepła z węgla. I będziemy narażeni na dodatkowe koszty, nazwijmy to, środowiskowe. Teraz co rząd chce zrobić? To, co jest zapisane w tym projekcie, dotyka elementu podatkowego, który jest nakładany na prąd. Jak państwo wiecie, prądu w prądzie jest tam 50 czy nawet mniej procent. Do tego dochodzą różne opłaty, podatki, między innymi tak zwana opłata przejściowa, wynikająca z, no w skrócie, z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, z przerwaniem pewnych kontraktów. I to jest opłata, którą dostawały, czy dostają spółki wytwarzające. I to jest jeden element takiego dodatkowego obłożenia cen energii, który rząd zamierza o 95% ograniczyć. I drugim elementem to jest akcyza. Z 20 do 5 zł. Czyli te dwa elementy mniej więcej tą hurtową, wzrost hurtowej ceny energii powinny zniwelować. Od tych dwóch podatków jeszcze się należy VAT, bo tak jest tak, że VAT, że niektóre podatki w Polsce też są opodatkowane, więc cała ta zmiana de facto dla klientów indywidualnych zniweluje zmianę cen energii, jeżeli to przejdzie. Oczywiście to się odbywa nie bez kosztów, bo koszty tego, to jest kilka miliardów złotych, rząd chyba tam na 7 z kawałkiem to ocenia, jeżeli dobrze pamiętam, jak czytałem to przed świętami. I skąd rząd ma te pieniądze? Rząd ma te pieniądze z opłat CO2, które płacą wytwórcy, więc tak naprawdę trochę kręcimy się kręcimy się w kółko, bo z jednej strony wytwarzamy energię, ona jest opodatkowana, energię z węgla, ona jest opodatkowana podatkiem węglowym, nazwijmy go to w skrócie, to trafia do budżetu i częściowo rząd redystrybuuje te środki właśnie do gospodarstw domowych. A więc tych elementów, które się na bieżąco wydarzyły, jest trochę.
No tak, w zeszłym tygodniu była przed świętami taka konferencja, dość przedziwna, tam był prezes urzędu, między innymi prezes Urzędu Regulacji Energetyki, no i padły takie mocne słowa tam, że były spekulacje, że spółki, no przecież nadzorowane w końcu przez rząd, bo to są spółki Skarbu Państwa, które tutaj coś kombinowały przy tych cenach. No tak trochę miało być, rozumiem, powstać takie wrażenie, że car jest cały czas dobry, tylko urzędnicy coś nazbroili.
Tak, ja akurat, to był nadzwyczajny zespół Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Ja akurat miałem przyjemność otwierać takim rozpoczęcie, dlaczego w ogóle ceny wzrastają, a Maciej Bando kończył. I tak, no ceny wzrastają. To, co powiedział Maciej Bando, i zresztą ja bym chciał pana prezesa pozdrowić i przede wszystkim powiedzieć, że w tej trudnej sytuacji zachował się naprawdę jak dobry urzędnik, bo zachowuje pewną niezależność, która jest przypisana temu urzędowi i jest konieczna, dlatego że de facto broni nas wszystkich. Co powiedział Maciej Bando? Maciej Bando powiedział, że analizując wzrost cen energii, bo jest to faktem, i zdejmując z tego wzrostu te opłaty z CO2, o których mówiliśmy, ceny węgla, to cały czas taryfy, o które wnioskowały koncerny energetyczne, były wyższe, niż by się to należało. A weźmy pod uwagę, że URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki, bierze tylko te koszty, które są jakby związane z wytwarzaniem danego produktu, czy ciepła, czy energii elektrycznej. I jeszcze pan prezes powiedział jedną rzecz, że 70% rynku opanowane jest przez, czy zarządzają nimi trzy spółki, które za to są współodpowiedzialne, a jak nie są współodpowiedzialne, no to nadzoruje je minister energii, bo taka jest struktura właścicielska. Więc pan prezes dodał do tego całego całej tej dyskusji o energetyce, tak naprawdę jeszcze dosyć istotny element. Nie pojawił się jeszcze jeden wątek, który jest, no, póki co marginalny, bo ten rynek akurat jest wygaszany, ale też należy się spodziewać, że pewne anomalie, nazwijmy to, dzieją się na rynku zielonych certyfikatów, bo one znowu są grubo powyżej 100 zł, a jeszcze półtora roku temu po 30, więc ta przestrzeń tutaj gry na tym instrumencie też jest dosyć duża. Więc niestety jest tak, że energetyka przeżywa poważny kryzys, szczególnie ta, która jest oparta na węglu, ten kryzys będzie narastał, no i niestety na tym wszystkim różne złe rzeczy się dzieją. Bo warto też powiedzieć, że to paliwo, które tak tutaj politycy w czasie COP-u 24 hołbili, czyli węgiel kamienny, już w 1/3 sprowadzamy z zagranicy, więc wcale nie mamy tutaj żadnego komfortowego położenia, bo tak naprawdę w tych planach rządowych polskiej polityki energetycznej w tym roku 40, to już nie będziemy praktycznie mieć żadnego polskiego węgla, nawet nie ze względu na to, że ktoś będzie zamykał kopalnie, tylko po prostu one się wyczerpią. Czy z tego powodu, tak? Bo niestety ten sektor im bardziej jest restrukturyzowany, tym jest gorzej.
No dobrze, żeby powstały plany jakieś, to jeszcze sięgające kilkudziesięciu lat, a nie jednej czy dwóch kadencji parlamentu, to musi być jednak jakiś jeden ośrodek kierowniczy. Tymczasem na portalu Business Alert, którego tutaj kierowany przez pana Instytut Jagielloński jest wydawcą, czytam artykuł Wojciecha Jakubika o konflikcie między premierem a ministrem energii. Premier chciał odwołać ministra energii, nie bardzo mu się to udało z przyczyn politycznych i w związku z tym teraz będzie próbował rekonstruować za plecami ministra energii zarządy spółek energetycznych. Tutaj cały czas toczy się po prostu ostra walka polityczna.
No tak, tylko jakby no, prawda leży tam, gdzie leży, tak? No to też warto powiedzieć, bo pewne rzeczy są faktem. W pewnych sytuacjach trzeba powiedzieć, jak rzeczywistość się ma i nie próbować jej zaklinać, bo niestety z prób zaklinania rzeczywistości i opowiadania no, elementów niestycznych z rzeczywistością biorą się duże problemy, no bo te spółki, o których tutaj pan redaktor mówił, przez ostatnie 3 lata prawie 20 miliardów złotych w kapitalizacji straciły, więc one de facto są takim buforem między nami, konsumentami, a decyzjami politycznymi. Fakt jest taki, że przez ostatnie te 3 lata zarówno reforma systemu ETS, czyli Ministerstwo Środowiska, jak i pakiet zimowy, czy konkluzje BAT, to są elementy, które zostały zmienione w Unii Europejskiej. No i nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Nasi negocjatorzy załatwili tyle, co załatwili. Teraz stoimy w sytuacji takiej, że musimy tak przeformatować naszą energetykę, żeby ta transformacja energetyczna po prostu była dla wszystkich Polaków jak najtańsza. Takich może trudnych decyzji, pamiętam taką rozmowę w innym studiu radiowym czy telewizyjnym, kiedy gdzieś tam się spieraliśmy z którymś z wiceszefów związków górniczych, który bardzo płakał, że nie podpisali z pracodawcami umowy wspólnego porozumienia przed COP-em, czyli przed tym szczytem klimatycznym. Proszę Państwa, jeżeli teraz to porozumienie zostało zawarte, to ono już nigdy nie zostanie zawarte, dlatego że jakby ten impuls do wzrostu cen energii cały czas jest duży i to jest przez emisyjne źródła, które cały czas mamy w pakiecie.
Innymi słowy, gdybyśmy mieli tak krótko opowiedzieć słuchaczom, w jaką stronę powinna pójść z takiego punktu ściśle merytorycznego ewolucja polskiego systemu energetycznego przez najbliższe, nie wiem, 15 lat.
Pan redaktor dobrze powiedział ewolucja, bo tutaj w energetyce nie ma dobrych rozwiązań, nie ma jednego dobrego rozwiązania, że nie zabudujemy fotowoltaiką całą Polskę czy cały Bałtyk. Jakieś połączenie różnych rozwiązań, które w danych sytuacjach które są jakby pasują do naszej sytuacji, jest potrzebne. Wyjście na Bałtyk, czyli z jednej strony budowa offshore'u, czyli morskich farm wiatrowych, jak i wyjście na Bałtyk po to, żeby pozyskać gaz i LNG przez gazoport i Baltic Pipe. To jest jeden kierunek, dlatego że zeroemisyjne i niskoemisyjne źródła będą potrzebne po to, żeby obniżyć jakby średnią naszą, dlatego że to, o czym powiedziałem, i braku porozumienia między, nie wiem, pracodawcami czy związkami zawodowymi, czy resztą społeczeństwa tak naprawdę. Nasza energetyka jest bardzo wysokoemisyjna. Emitujemy około 860 kg CO2 na 1 MWh wytworzoną. Średnia unijna jest 300, więc tak naprawdę cała Unia Europejska może dużo elastyczniej podchodzić do kwestii energetycznych, a my musimy po prostu tutaj przyspieszyć, dlatego że polityka energetyczno-klimatyczna 2,5 raza mocniej dotyka nas niż średnie państwo unijne. Możemy oczywiście wybrzydzać, że Niemcy też mają węgiel i też będą mieli węgiel przez długi czas, tylko średnia ich emisyjność to około 400 kg, czyli ponad dwa razy mniej i oni po prostu sobie na to mogą pozwolić, a polski przemysł czy polscy konsumenci tym podatkiem węglowym będą obłożeni i to jest następne 10 lat tak naprawdę bardzo dużej dyskusji o tym, jak będziemy modernizować naszą energetykę, bo te źródła niskoemisyjne i zeroemisyjne powinny się pojawiać. No, rząd tutaj zablokował lądowe OZE, praktycznie wszystkie. Niestety jest też tak, że większość przy tych uwarunkowaniach regulacyjnych to zarówno fotowoltaika, jak i wiatr jest tańszy niż prąd wytwarzany z węgla. No ta sytuacja była do przewidzenia. Myśmy to w Instytucie Jagiellońskim pewnie z 3-4 lata temu już zgłaszali, że te regulacje w tym kierunku idą, a ta polityka klimatyczna to jest ostatnie 12-15 lat, więc to nie jest coś takiego, co jest tylko porażką negocjacyjną obecnego rządu, tylko jest pewnym procesem, który w Unii Europejskiej narasta, a my do tego się kompletnie w żaden sposób nie przygotowujemy. A wszyscy za to zapłacimy i to jest właśnie problem tego, bo jakby też nie jest komfortowa sytuacja, bo jakby przebudowa miksu to jest jedno, ale docelowo tak naprawdę jedynym rozwiązaniem to jest otwarcie się na krótkoterminowo na import energii.
Skąd?
No to akurat tych połączeń jest trochę, ale tego nie jest bardzo dużo, bo to jest i Szwecja, i Litwa, i Niemcy. Mamy zablokowane połączenia z Białorusią. Wcale nie apeluję, żeby to robić, tak, ale tych połączeń jest trochę, to jest tam do 8-9% naszego zapotrzebowania możemy w ten sposób zaspokoić. Natomiast to nie jest dużo w całym tym elemencie. I niestety jest tak, jak w strategii odpowiedzialnego rozwoju napisane jest, że mamy mieć ceny energii po akceptowalnej społecznie cenie. To nikt nie powiedział, co będzie, jak społeczeństwo nie przestanie akceptować te ceny, bo tak naprawdę nie mamy de facto wyjścia i ta transformacja energetyczna po prostu powinna przyspieszyć, szczególnie, że w połowie lat 30. węgiel brunatny w Polsce się skończy, w tych miejscach, gdzie jest teraz eksploatowany i spalany, a węgiel kamienny w dramatyczny sposób spada jego wydobycie i rośnie import, więc budowanie nowych mocy na węgiel kamienny, którego nie mamy, jest no kuriozalne.
W takim razie, co pan sądzi o inwestycji pod nazwą Ostrołęka?
No to jest inwestycja, która tutaj przytoczyliśmy różne, znaczy nie, jeszcze cenie przytoczyliśmy, ale wiatr na lądzie w Wielkiej Brytanii kosztuje około 260-270 zł, fotowoltaika w Niemczech kosztuje 240 parę złotych, a Ostrołęki polski rząd jeszcze nie złożył jej finansowania, ale banki, z tego co wiemy, przy 400 zł za megawattogodzinę nie chcą tego robić, bo to ryzyko regulacyjne, ryzyko śladu węglowego jest na tyle duże, że ten projekt po prostu nie ma sensu. No, w tym wariancie to nie, no, już nie będę żartował, bo już ministerstwo tego uważnie słucha i potem komentuje, ale no, pociągnięcie szerokiego toru z Sokółki, czyli na import węgla z Rosji pewnie byłoby dobrym rozwiązaniem, natomiast nie wiem, czy to jest w naszym interesie. To był żart, jakbyście Państwo to...
Dobrze, pozdrawiam smutny, wszystkich, niestety, którzy nas słuchają.
To był niestety smutny żart, ale ta energetyka taką, jak znamy, po prostu musi się zmieniać, bo inaczej wszyscy za to zapłacimy i powstanie pewien konflikt trwały między przedsiębiorcami, klientami, a energetyką i będzie bardzo duży impuls do tego, żeby iść własną drogą.
Nie zdążymy już pewnie, chociaż w takim rozmowie, która powinna stanowić element pewnego podsumowania, ale jest taki potwór z Loch Ness polskiej debaty publicznej w postaci elektrowni atomowej, która może powstanie, może nie powstanie, a może powstanie, ale nie wiadomo jak.
Ale już miliard złotych na nią został wydany.
Nie, no tak, no, kilku panów tam zrobiło duże fortuny jako prezesi.
Ja, no właśnie, więc w tej, ja powiem tak, no w tej technologii, w tych te stare bloki, po prostu nie stare duże bloki nie powstaną, dlatego że polska energetyka, żeby wybudować dwa bloki za 70 miliardów, czyli mniej więcej 12% naszej mocy, którą dzisiaj potrzebujemy, musiałaby zastawić się dwukrotnie, więc po prostu nie mamy w tym systemie takich pieniędzy. Pewnie rozwiązaniem są modułowe bloki, czy HTR-y, czy z jednej strony to jest technologia, nazwijmy to azjatycka, z drugiej strony amerykańska. Natomiast to są rzeczy, które będą dostępne, skalowalne dopiero pewnie za 5-6 lat. Natomiast jest to rozwiązanie, bo jest to technologia zeroemisyjna, która też ma niskie te tak zwane OPEX-y, czyli to samo użytkowanie tego jest już w miarę tanie i też te ceny na megawattogodzinę wyglądają obiecująco. To, co chcieliśmy do tej pory zrobić w atomie, kosztuje 450-500 zł plus za megawattogodzinę i oczywiście ma swoje plusy dla systemu, natomiast jest po prostu fizycznie za drogie.
Bardzo dużo liczb, proszę Państwa. Jeszcze będziemy do tych spraw energetycznych wracać, bo to jest...
Mam nadzieję, że wszyscy będziemy w energetyce jednak cyferki znać, lubić, znaczy lubić, no. Poznamy je przede wszystkim i będziemy wiedzieć, z czego to się bierze, co jest w naszych rachunkach, bo na końcu niestety za to wszystko będziemy musieli zapłacić.
Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, wydawca portalu Biznes Alert, gdzie o tych wszystkich skomplikowanych sprawach każdy może poczytać, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia.
Jest godzina 10:00, poranek właśnie się kończy. W studiu już jest Ela Mazol, która za chwilę opowie o czymś ciekawym, na pewno jak 4 razy w tygodniu się to u nas dzieje. Ja się nazywam Antoni Opaliński, bardzo serdecznie dziękuję Pawłowi Chodynie, który był realizatorem programu. W realizacji poranka pomagał też Jan Brewczyński. Jutro zaprasza Krzysztof Skowroński od 7:07, a tak na zakończenie będzie sobie taka kolęda, ale protestancka, Amazing Grace.